Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry Państwu. 8 minut, dochodzi 9 minut po godzinie 9, więc zaczynamy komentarze Radia Gdańska. Bieżące wydarzenia komentować będą Krzysztof Puternicki, reżyser, twórca telewizyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz po raz pierwszy w naszym radiowym studiu Piotr Stolc, Telewizja Polska Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, nie kończy się temat, który zaczął się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, czyli jasełka w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdańsku dla osób, które wyjechały na święta, nie śledziły. Krótko tylko przypomnę, że te jasełka zostały unowocześnione. Jeden z uczniów półnagi wożony był na taczce jako dzieciątko Jezus. Trzej królowie w darach przynieśli m.in. laptopa, ale też bon na 500+. Pojawiła się też postać, która miała przypominać zapewne prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. No i tak, dyrektor w odpowiedzi na pytania Kuratorium Oświaty tłumaczy się niewiedzą. Mówi, że nie wiedział o tym, że takie treści będą tam prezentowane, a kuratorium, pani kurator Małgorzata Bielank, zapowiada kontrolę, chociaż wszyscy dobrze wiemy, że kuratorium i tak niewiele w sprawach personalnych może zrobić. Jak panowie odbieracie te jasełka i te tłumaczenia szkoły? Krzysztof Puternicki.
Po raz kolejny mamy miasto tolerancji, mamy miasto wolności, tolerancji, tak umiłowania do drugiego człowieka. Tymczasem okazuje się po raz kolejny, że nie mamy nic więcej niż tylko po prostu hasełka, które kompletnie nie znajdują żadnych podstaw i w wyniku czego właśnie dochodzi do tego rodzaju rzeczy. Zostały obrażone w sposób szczególny uczucia religijne osób, tak już no tutaj nie będziemy tak inaczej. Weźmy sobie, wyobraźmy, że w tym momencie są urażone obrządki, tradycje, nie wiem, Żydów,
muzułmanów,
tak, i co w tym momencie się dzieje? W tym momencie mamy żółte, czerwone paski wszędzie w telewizji, no a tymczasem są urażane emocje, wierzenia, które gdzieś tam są częścią naszej tożsamości narodowej, tak? Które mamy wpisane nawet do konstytucji. No i w tym momencie nic się na nie dzieje. Jest cicho. Ja sobie przeglądałem ci prasę generalnie ogólnopolską, tutaj lokalną też, no tam z wyjątkiem kilku tytułów, no to nikt się tym kompletnie nie zainteresował. To jest w ogóle dla mnie kolejna sprawa, która mnie strasznie dziwi.
No tak, ale czy to znaczy, że rzeczywiście powinniśmy do sprawy podejść jako do pewnego rodzaju performance'u, jakiegoś unowocześnienia, tak jak tu zresztą prezydent Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że nadumna jest z tego, że w tej placówce są tak kreatywni uczniowie. Piotr Stolc, pana zdaniem to jest rzeczywiście kreatywność uczniów, czy jest to jednak przekroczenie pewnego rodzaju, no, niepisanej granicy?
Znaczy, bez dwóch zdań uważam, że to jest przekroczenie pewnej granicy, bo pamiętam, kiedy sami przygotowywaliśmy jakieś jasełka, przedstawienia szkolne, no to zawsze nad nami czuwał jakiś nauczyciel. Zawsze czuwała pani dyrektor, zawsze jakiś nauczyciel. No, problem polega na tym, że tu chyba nie było jakiejkolwiek kontroli, tak mi się wydaje. No, słyszeliśmy dyrektora, który nawet nie miał pojęcia o tym, jak te jasełka będą wyglądały. Jakby z winę całą zgonił na panią wicedyrektor, która jest dumna ze swoich uczniów. No cóż, zastanawiam się, jak daleko można się posunąć z tą tolerancją taką, z tym, no, dawaniem wolnej ręki uczniom. O ile, jeżeli chodzi o jakąś kreatywność, faktycznie, no, była, bez dwóch zdań, wymiar artystyczny tego, myślę, że tutaj akurat zerowy. Jeżeli chodzi o uczniów, no cóż, uczniowie mają różne dziwne pomysły, ale zawsze powinien być nauczyciel, który, no, stopuje trochę tych uczniów, który, no, trzyma nad tym pieczę. Tutaj ewidentnie tego zabrakło. No
jeszcze chciałbym uzupełnić jedną rzecz. No jest, mamy instytucję w postaci karty nauczyciela. I ta karta nauczyciela, dokładnie jej 6 artykuł, dokładnie wskazuje na obowiązek kontroli polegający na kształtowaniu tych takich postaw u dzieci w szacunku do, i do wyznań, i do różnego rodzaju innych postaw moralnych, tak, o obowiązku kształtowania postawy moralnej. To jest kolejna rzecz. No a tutaj mam wrażenie, że w tym momencie no, to jest kompletnie łamanie kolejnej rzeczy, która nie ma prawa bytu w szkole, czyli agitacja polityczna, tak?
No właśnie, tutaj wczoraj zresztą pani Małgorzata Bielank, kurator oświaty, przypominała, że o roli, o zadaniach szkoły, o tym, od czego jest szkoła, mówi chociażby preambuła do prawa oświatowego. Ona tam dość dokładnie wyjaśnia, czym powinna zajmować się szkoła. Sprowadza się to generalnie do tego, że powinna kształtować postawy. Pytanie, jaką postawę możemy ukształtować, co możemy ugnieść z tej gliny, którą są uczniowie w szkole, których jednak się też wychowuje, do czego prowadzi to wychowanie, no i jaki jest tego efekt, bo zastanawiam się też, jak teraz czują się ci uczniowie, bo ja wczoraj przeglądałem komentarze w internecie i jedno słowo, które przychodzi mi na myśl, czytając te komentarze, to rynsztok.
Według mnie to jest...
Znaczy, uczniowie przekroczyli granicę, okej, ale jest też granica pewnego rodzaju komentarzy tego, co się wydarzyło, bo nie chciałbym być teraz w skórze tych uczniów.
To jest zrobienie ogromnej szkody tym uczniom. Pozwolenie przede wszystkim na, no właśnie, takie jasełka, jakie były, prawda? Nie wiem, czy nauczyciele nie zdawali sobie z tego sprawy, czy w ogóle zbagatelizowali, nie wiem, internet, no bo przecież to nagranie trafiło do sieci, prawda? Ktoś to nagrał, ktoś to musiał wrzucić. No, jakaś kontrola przede wszystkim powinna być nad tym i gdzieś tam z tyłu głowy u nauczycieli powinno się pojawić, jakaś taka czerwona lampka powinna się zapalić, że no, hello, coś tu jest nie tak, prawda?
No tak, i chyba wracamy teraz z powrotem do tematu samych kuratorów już oświaty, bo kuratorzy w tej chwili sprawują nad szkołami tak zwany nadzór pedagogiczny, czyli dbają o to, aby ta pedagogiczna sfera szkoły działała odpowiednio. Nie mają możliwości wpływu ani bezpośrednio na dyrektorów, ani na organy prowadzące. I pytanie, czy nie wracamy teraz z powrotem do kwestii prawa oświatowego, nowelizacji prawa oświatowego, chociażby proponowanego przez ministra Czarnka, który dałby jednak kuratorom trochę większy zakres kompetencji. Krzysztof Puternicki, pana zdaniem rzeczywiście kuratorom przyda się taki większy nadzór?
Na pewno by się przydał większy nadzór. W tym momencie można by było doprowadzić do wyjaśnienia chociażby tej sprawy. Na chwilę obecną nie mamy takich narzędzi. Tak naprawdę kurator na chwilę obecną nie może tak naprawdę nic zrobić. Z tego, co się orientowałem, kuratoria na chwilę obecną nie mają prawa, nie wiem, zaingerować w takiej sytuacji, pociągnąć kogoś do odpowiedzialności, no w wyniku czego jest to, o czym mówili panowie chwileczkę wcześniej, czy jest to, że no tak naprawdę na koniec to te dzieci są napiętnowane, o czym no nie miałem kompletnie pojęcia, teraz się o tym dowiedziałem, skoro się pojawiały takie komentarze. To jest chyba najlepszy dowód na to, że dochodzi do jakiejś sytuacji, a na koniec tak naprawdę najbardziej poszkodowane są te dzieci i tak naprawdę no, nie można pociągnąć nikogo do odpowiedzialności.
Tak? Właśnie jaka to miałaby być odpowiedzialność, Piotr Stolc? Znaczy, mówiąc kolokwialnie, miałyby polecieć głowy za to, czy jednak powinien być to taka, czy jednak powinna być to taka reakcja, która da do myślenia i pozwoli pewne standardy może wypracować w tego typu działaniach i przy tego typu postępowaniu.
Znaczy, no co się stało, to się już nie odstanie, prawda? Ta szkoda dzieci, to ta wina dzieci już, znaczy wina dzieci. No dzieci już są pokrzywdzone, prawda? Więc tutaj no, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Natomiast wydaje mi się, że czy powinny polecieć głowy? Na pewno powinny zostać wyciągnięte jakieś konsekwencje. No tutaj czy kogoś powinno się zwolnić? Może zbyt drastyczne, zbyt daleko idące tutaj wnioski. Natomiast na pewno powinny zostać wyciągnięte z tego konsekwencje pod może, nie wiem, jakaś rozmowa też, czy może... No przede wszystkim każdy powinien rozmawiać no pytanie, czy w ogóle jakiekolwiek nagrywanie takich jasełek, jakie miało miejsce, powinno w ogóle kiedykolwiek się odbywać, no bo to jest jednak pokazywanie twarzy tych dzieci.
które teraz widoczne są wszędzie. Jutro naszym gościem w porannej rozmowie Radia Gdańsk będzie kurator Małgorzata Bielang, więc liczymy na to, że ona sama odniesie się po prostu do tej sytuacji i być może też ten temat właśnie zmian w prawie oświatowym zostanie poruszony, no bo jeżeli ktoś szukał przykładu, dlaczego kurator powinien mieć możliwość jednak większej ingerencji, no to wydaje się, że jest to dobry przykład na to, żeby jednak kurator też mógł coś w polskiej szkole powiedzieć, choć nie wylewamy tutaj dziecka z kąpielą, bo te sytuacje są bardzo różne. Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu, którym zajmowaliśmy się również tuż po świętach, czyli finansowanie partii Szymona Hołowni. Ja przypomnę, już dwa sprawozdania Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła, no a dziennikarze ujawniają, że od 2019 roku przychody fundacji urosły z 1000 złotych polskich do 6 milionów niecałych w tym roku. Skąd te pieniądze się biorą i dlaczego jest to tak nieprzejrzyste?
Nie mam wątpliwości co do tego i chyba nikt z Państwa, z Panów tutaj, z Państwa z słuchaczy nie ma wątpliwości, że to jest po prostu jawne omijanie przepisów wyborczych, które dokładnie regulują zasady przyznawania i pozyskiwania środków przez ugrupowania polityczne w taki sposób, żeby to było transparentne. No, w momencie, w którym dochodzi do tego, że Szymon Hołownia no, nie umie, czy tam no, nie może zarejestrować swojej partii, tym się tłumaczy, tak? A równocześnie można tworzyć stowarzyszenia i fundacje, które biorą i pozyskują nie wiadomo skąd miliony złotych, tak? I to się dzieje w momencie, w którym każda inna partia polityczna w Polsce musi korzystać z tych transparentnych zasad, no to już no nie chodzi o to, że to jest nie fair w stosunku do innych ugrupowań, to jest po prostu zaprzeczenie jakiejkolwiek logice równych demokratycznych zasad. Jest to dla mnie tym bardziej oburzające i wymagające jak najpilniejszego wyjaśnienia ze względu na to, że to jest są wszelkiego rodzaju wskazania na to, że to jest złamanie konstytucji. Konstytucja, którą chcę przypomnieć, Szymon Hołownia doskonale pamiętamy ten moment, jak płakał nad złamaną konstytucją, tak? I że to jest jego plan, to jest przywrócenie wiary w tą konstytucję, to jest jego plan podstawowy, wyborczy, żeby ta konstytucja faktycznie była tym najwyższym, najmądrzejszym, tak? Najbardziej miarodajnym dla nas wyznacznikiem naszego życia. No a się okazuje na koniec tak, że działa kompletnie z pominięciem tej konstytucji, ponieważ chciałbym wspomnieć, że te zasady są wpisane do konstytucji kwestii wyborczych, tak? Są wsparte jeszcze ustawą, no ale to jest zaznaczone dosyć mocno w konstytucji, w związku z czym sam łamiąc konstytucję, tak?
Walczy o obronę konstytucji.
Tak, walczy o obronę konstytucji.
No, pytanie, skąd te pieniądze, bo przecież ten system finansowania polskich partii politycznych mówi między innymi o tym, że nie można przyjmować pieniędzy z zagranicy. To jest jeden z chyba z podstawowych filarów właśnie obrony demokracji.
Ale tam na stronie
demokracji.
Z tego, co widziałem, to są wskazówki, w jaki sposób trzeba z zagranicy przelewać. Tak,
bo to jest przelew na fundację. Bo to jest przelew na fundację. Piotr Stolc, pan jest zwolennikiem, popiera pan, widzi pan sens w takiej konstrukcji tego ugrupowania Szymona Hołowni, że mamy z jednej strony quasi-partyjny układ powiązań między fundacją a ruchem i na odwrót miliony złotych, no 6 milionów złotych, to jest kupa pieniędzy.
Znaczy, chyba każdy z nas powinien zwrócić się do Szymona Hołowni o jakieś, nie wiem, nauki, jak zyskać pieniądze. Przecież z 1000 do 5 milionów, no to jest...
No to ludzie wpłacili, naród.
To naród wpłacił, tak. Naród wpłacił tyle pieniędzy. No cóż, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Szymona Hołowni, to tak, to przede wszystkim wielka hipokryzja z jego strony. To płakanie nad konstytucją, a później łamanie. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Szymona Hołownię i o to finansowanie Szymona Hołowni, partii tej Polska 2050, No, przede wszystkim powinno być to sprawdzone, jak, dlaczego, no
skąd?
I jak zero, w ogóle zerowe koszty, zero wydatków i tak dalej w roku ubiegłym, 2021. No, coś tu naprawdę nie gra. Tym bardziej, że no właśnie z tego, co się orientowałem, to fundacje, osoby no nie mogą wpłacać na partie polityczne, prawda? Tutaj jest...
Bo to jest
fundacje
ruch.
Również.
Bo to jest ruch, Szymona.
Ruch, no tak, ale...
Semantyka ma tutaj znaczenie, widać, i te słowa, których używamy jako, i jak to organizujemy.
Natomiast na samym początku przecież ruch Szymona Hołowni, no tak, był ruchem i tak dalej, ale gdzieś już od samego początku miał być tą partią polityczną, prawda? No gdzieś od samego początku miało to być w parlamencie i gdzieś z tym się nosili, z takim zamiarem.
Szymon Hołownia kandydował na prezydenta.
No więc właśnie, no a też jeszcze wtedy również, no jeżeli chodzi o finansowanie, wtedy też już coś nie grało, prawda?
No właśnie. Ciekawe, jak Szymon Hołownia się z tego wytłumaczy, tym bardziej, że zbliżają się wybory, więc myślę, że to jest kwestia rzeczywiście do rozważenia również przez wyborców. Zostały nam 3 minuty, więc poproszę jeszcze o dosłownie 3 zdania komentarza. Panowie, komu przeszkadza Donald Tusk aż tak, że przed świętami dostał ochronę Służby Ochrony Państwa, i to zarówno na własny wniosek, jak i na wniosek policji, która stwierdziła, że zagrożenie jest realne? Piotr Stolc.
Z hejterami chyba każdy z nas ma do czynienia, prawda? Ja myślę, że ten akurat przyznanie ochrony jest jak najbardziej w porządku, prawda? To trzeba chronić. Mieliśmy taki, no zresztą tu w Gdańsku też sytuację, gdzie ta ochrona powinna być, prawda?
Choć chodziło tylko o prezydenta Gdańska.
No tak, no prawda. Wydaje mi się, że tutaj, no, jeżeli pojawiły się przesłanki ku temu, żeby no, podjąć ochronę i ochraniać pana Donalda Tuska, to jak najbardziej. Natomiast ten hejt, który pojawia się wszędzie, po obu stronach, czy to zwolenników Platformy Obywatelskiej, czy zwolenników PiSu, no cóż, wydaje mi się, że gdzieś te granice czasami są przekraczane. Mieliśmy tego właśnie przykład tutaj w Gdańsku. Wydaje mi się, że ta ochrona jak najbardziej, no, jeżeli spełnia przesłanki, a słyszeliśmy, że tak, to policja podjęła dobrą decyzję.
Krzysztof Puternicki?
No tak, mamy przykład nie tylko Pawła Adamowicza, świętej pamięci, ale mamy też i pana Rosiaka i wiele innych, słuchajcie, dochodzi do mordów politycznych. No, w przypadku pana Adamowicza to nie jest jawny mord polityczny. W przypadku pana Rosiaka, historii pana Rosiaka, no to wiadomo, że to był taki zadeklarowany wręcz.
Napad na jednego z senatorów ostatnio, no, na tle,
tak,
politycznym.
Uważam, że jak najbardziej w tym momencie państwo musi zadbać o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy uczestniczą w tym sporze, aczkolwiek nakłada to też chyba obowiązek na to, żeby pilnie się zająć kwestią tego hejtu politycznego, żeby po prostu go zniwelować do zera, tak? No, żebyśmy
nie wpadli w cenzurę.
Na poziomie szacunku zwykłego, takiego ludzkiego, tak? I myślę, że też, że to jest podstawa do dalszej dyskusji politycznej w Polsce, bo inaczej będziemy po prostu mieli wojnę domową i to już naprawdę, ja przepraszam, to są duże słowa, ale coraz częściej to się pojawia w przestrzeni publicznej i trzeba mieć tego świadomość.
Jeszcze tylko dodam może, że to sami politycy powinni zaapelować do swoich zwolenników o to, żeby nie było tej mowy nienawiści.
Powinni sami to kreować.
Tak, nie? I tu stawiamy kropkę. Krzysztof Puternicki, dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Piotr Stolc, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bartosz Stracewski, dziękujemy.
Komentarze Radia Gdańsk.